Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witamy. Miniony tydzień przyniósł znaczące daty w kalendarzu. 16 lutego 2019 roku wiąże się z setną rocznicą rozejmu w Trewirze. Było to formalne zakończenie powstania wielkopolskiego. Niemcy nie mogli nam tego zwycięskiego powstania zapomnieć i od początku II wojny światowej ścigali i rozstrzeliwali powstańców. Kolejna data, 14 lutego 1942 roku. W tym dniu powołano Armię Krajową. W struktury Polskiego Państwa Podziemnego wchodziły Szare Szeregi. Ich twórca i pierwszy naczelnik, wielkopolanin Florian Marciniak, zginął w Gross Rosen 75 lat temu. Podczas pożegnania premiera Jana Olszewskiego przypomniano, że w okresie młodości, która przypadła na czas wojny, był on łącznikiem Szarych Szeregów, które tak pięknie kształtowały charaktery. Do tych rocznic dziś nawiążę. Zacznę od przypomnienia, jaka była sytuacja podczas wojny w Wielkopolsce. Mówi o tym Tadeusz Jeziorowski, wieloletni kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Były to tereny wcielone do Rzeszy i tutaj jakiekolwiek tylko przeciwstawienie się zarządzeniom władz powodowało natychmiast zastosowanie najwyższej kary, czyli kary śmierci. Stąd konspiracja wielkopolska, o której czasem słyszy się w głębi kraju dzisiaj tak jakby z przekąsem, jak gdyby z takim troszkę powątpiewaniem, czy to w ogóle coś tutaj było, to jest jedna z najtragiczniejszych naszych kadr II wojny światowej, jedna z najtrudniejszych konspiracji. Przecież przyszłościowo miały być to zupełnie zgermanizowane tereny, pozbawione elementu polskiego, zredukowanego wyłącznie do wykorzystania jako pracowników najemnych do przerzucia i wykucia.
Zdawało się, że w tych niemożliwych warunkach jednak ta konspiracja trwała, odbudowywana z zaciśniętymi zębami i odbudowywana ze świadomością tego, że jeśli się wpadnie w ręce gestapu, to po prostu czekają człowieka straszliwe tortury. Także to było działanie takie, że ryzykują życiem swoim, swoich najbliższych, ale nie tylko życiem, bo utrata życia to było tutaj najmniejsze. Ryzykuję po prostu torturami i ryzykuję tym, że mogę tych tortur nie wytrzymać, mogę się załamać, mogę wsypać, czyli no, ryzykuję także jakimś strasznym obciążeniem także moralnym, psychicznym, którego nie jestem w stanie przewidzieć, angażując się w konspirację. I ci ludzie tego byli świadomi. To dopiero, jeśli się to wszystko weźmie pod uwagę, to dopiero można sobie wyobrazić, jakiego to wymagało niesamowitego hartu, heroizmu, po prostu miłości ojczyzny, która była ponad wszystko.
Do rozmowy z Aleksandrą Pietrowicz z IPN-u wrócimy, a tymczasem przeglądamy stare zdjęcia ze Sławomirem Antonim Marciniakiem.
To jest takie zdjęcie wojenne, jeszcze mam. Tu mam zdjęcie, to jest to zdjęcie z Lourdes. Tutaj mam takie zdjęcie ciekawe, tutaj zastęp, gdzie zastępowym jest Florian, ojciec mój tutaj jest członkiem tego zastępu. 21. drużyna harcerska, drużyna imienia Rejtana z gimnazjum imienia Jana Kantego, świętego Jana Kantego. No, mam bardzo dużo zdjęć, także no, nie zabrałem wszystkiego tutaj, ale mam dużo, dużo tych zdjęć, dużo pamiątek, które zostały. Zresztą 22 lutego każdego roku spotykamy się na Forcie VII, tam się upamiętnia właśnie tą historię aresztowania, wywiezienia harcerzy, bo to kilku harcerzy wywieźli do tam Skrzypczak, był taki drodzy znany instruktor, właśnie do Gross Rosen i tam zabito ich wszystkich z zastrzykiem z fenolu.
Naszym przewodnikiem po Forcie VII będzie Leszek Wróbel, od lat zajmujący się historią fortu. znaczy wywożono z Fortu Siódmego ludzi i zabijano w lasach okolicznych, czy raczej ginęli tutaj?
I tak, i tak. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli Niemcy mieli stosunkowo mało ludzi do zamordowania, 2, 3, 4 osoby, egzekucje odbywały się wtedy na forcie, ponieważ ciała można było wysłać na przykład do szpitala na Święcickiego, gdzie znajdowało się spalarnia odpadów medycznych, krematorium po prostu miejskie, i tam można było spalić te zwłoki. A jeżeli miano do rozstrzelania na przykład, czy do zamordowania w ogóle większą grupę osób, wtedy no, egzekucje na forcie byłyby czystą stratą czasu, dlatego że potem byłby kłopot z pozbyciem się zwłok. Wtedy Niemcy organizowali konwoje, z reguły 3-4 dni wtedy na przykład nie rozstrzeliwali, po to, żeby wywieźć poza Fort Siódmy grupę 100-200 więźniów i nad wcześniej przygotowanymi długimi dołami rozstrzelać ich, dając do Piewa, do Piewca, aż prawie pod sam Wrocław.
Sławomir Marciniak. Kim dla ciebie był i jest Florian Marciniak?
Florian Marciniak jest przede wszystkim moim stryjem, ścibratem mojego ojca. Jest postacią historyczną, jest założycielem Szarych Szeregów. Był jednym z najmłodszych instruktorów harcerskich w przedwojennej Polsce. Był związany na początku z Aleksandrem Kamińskim i właściwie ta dwójka doprowadziła do powstania Szarych Szeregów w Warszawie i zgromadziła wokół siebie młodzież.
No, stryja nie poznałeś.
No nie, nie poznałem, bo w 1944 roku zginął w Grossrosen. Po prostu zabity zastrzykiem z fenolu w serce. Wcześniej został wywieziony z Fortu Siódmego z grupą harcerzy do tego Grossrosen, gdzie dokonał tego swojego życia bohaterskiego. Można tak nazwać.
Florian Marciniak miał liczne rodzeństwo.
Tak, w sumie ich było 10.
Twój ojciec, który właściwie wybrał podobną drogę życiową, prawda? Bo podobnie jak Florian studiował prawo.
Tak, z tym, że Florian skończył prawo na Uniwersytecie Poznańskim, prawo i ekonomię chyba, to był taki wydział, w 1938 roku, natomiast mój ojciec skończył prawo po wojnie. Dlatego, że w 1939 roku został wcielony do wojska, do pułku piechoty, walczył nad Bzurą, został potem w kilku obozach jenieckich ulokowany i potem wrócił do swojego domu i potem związał się z Szarymi Szeregami. Współpracował z nimi, przewoził dokumenty przez zieloną granicę. No i był świadkiem, właściwie ostatnim świadkiem ostatniego spotkania z Florianem, który opuszczał Fort Siódmy w drodze do Grossrosen, czyli w drodze na śmierć.
Rozmawiali?
Nie rozmawiali, tylko spojrzeli na siebie skinieniem głowy, jakby się pożegnali. To właściwie było ostatnie ich spotkanie, które ojciec zapamiętał i zachował w swojej pamięci do końca swojego życia.
April 2019, IPN, Aleksandra Piotrowicz. W tym pokoju zajmujecie się czym?
Ten pokój jest częścią Biura Badań Historycznych i właściwie każdy z nas ma swoją własną działkę. Moja to są dzieje okupacji niemieckiej, przede wszystkim konspiracji pod kątem działań konspiracyjnych tutaj na terenie okupowanej Wielkopolski.
No, dziś akurat jest rocznica powstania Armii Krajowej.
Tak. W 1942 roku nie powstania Armii Krajowej, tylko zmiany nazwy.
Ze związku.
Ponieważ to była organizacja, która działała tak naprawdę od 27 września 1939 roku, jeszcze w broniącej się Warszawie, jeszcze dzień przed kapitulacją. Generał Karaszewicz, Michał Karaszewicz Tokarzewski, za zgodą wtedy jeszcze naczelnego wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, który przysłał samolotem swojego przedstawiciela do Warszawy, broniącej się wtedy oblężonej, bombardowanej Warszawy, a więc z pełnomocnica naczelnego wodza, utworzył organizację konspiracyjną, której nadał nazwę Służba Zwycięstwu Polski. ona stała się potem podstawą do tworzenia Związku Walki Zbrojnej. To była organizacja, z kolei idea powstała już na wychodźstwie we Francji, tam gdzie tworzył się rząd premiera generała Sikorskiego. I to też miała być właśnie organizacja konspiracyjna zbrojna do działania na terytorium całego terytorium okupowanego państwa polskiego. Jej pierwszym komendantem został generał Kazimierz Sosnkowski. I ona przejęła jakby dorobek już działającej, tworzącej się, będącej w fazie organizacji właśnie Służby Zwycięstwu Polski, ale właśnie ona była tą podstawą przemianowania potem, zmiany nazwy po prostu, była to tylko zmiana nazwy Związku Walki Zbrojnej na Armia Krajowa. Chodziło o podkreślenie właśnie tego charakteru organizacji, że miała to być organizacja jednolita, ogólnopolska i miała zrzeszać wszystkich, ponieważ komendant Armii Krajowej jednocześnie miał używać tytułu dowódca sił zbrojnych w kraju. Czyli chodziło o to, żeby pokazać to w sposób symboliczny przy pomocy nazwy, że jest ta organizacja częścią polskich sił zbrojnych, tylko tą częścią, która walczy na terenie kraju.
Na tym tle, jak się jawi postać Floriana Marciniaka?
No, Florian Marciniak, oczywiście związany z Wielkopolską, jak najbardziej Wielkopolanin z urodzenia, harcerz drużynowy 21. drużyny, jeden z najmłodszych w ogóle harcmistrzów przedwojennych, bo w wieku 23 lat został instruktorem harcerskim, w najwyższym stopniu harcmistrza. To no, świadczyło o tym, że był po prostu człowiekiem na pewno wyjątkowym i docenianym przez swoich kolegów, przełożonych. To on w zasadzie opuścił Poznań na początku września razem z Komendą Pogotowia Wojennego Harcerzy. Znalazł się 8 września w Warszawie, która już była praktycznie, jakby oblężenie wokół Warszawy się zamykało przez Niemców, otoczona. I tam w tej Warszawie w zasadzie od zera tworzy, organizuje pogotowie harcerskie warszawskie, uczestniczy w obronie Warszawy i już w tej Warszawie zostaje. Zostaje i jest w porozumieniu z wybitnymi instruktorami warszawskimi, przede wszystkim z Aleksandrem Kamińskim, Juliuszem Dąbrowskim, jak można powiedzieć, no, sprowadza harcerstwo do podziemia, tak? Czyli podejmuje tą decyzję w tym gronie, zapada decyzja, że harcerstwo przechodzi do podziemia i to się odbywa w tym samym dniu, w którym tworzy się Służba Zwycięstwa Polski, a więc 27 września 1939 roku. No i Florian Marciniak już do Wielkopolski nie wróci, ale wróci na ostatnie właściwie miesiące swojego życia, prawda? Jako człowiek aresztowany, torturowany i z tej właśnie Wielkopolski wyruszy na tą swoją ostatnią drogę do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Natomiast on w Wielkopolsce oczywiście te kontakty utrzymuje cały czas. Tutaj do Wielkopolski wysyła swojego przyjaciela, wtedy jeszcze w wrześniu 1939 roku, na początku nawet przełożonego, a więc komendanta pogotowia wojennego harcerzy, harcmistrza Franciszka Firlika. I on tutaj przybywa do Wielkopolski już po kapitulacji Warszawy, żeby w tym gronie instruktorskim, harcerskim, które tutaj w Poznaniu zastaje, właśnie organizować zręby konspiracji. I tworzy się tutaj konspiracyjna chorągiew harcerzy. Władze jej zmieniają się bardzo szybko, ponieważ ludzie są, to jest okres wysiedleń. Także po harcmistrzu Józefie Wizie chwilę przez parę miesięcy dosłownie komendantem chorągwi wielkopolskiej jest podharcmistrz Roman Łyczywek. On również zostaje wysiedlony. Firlik też zostaje wysiedlony, ale Firlik z tego wysiedlenia nielegalnie do Poznania wraca wiosną 1940 roku i obejmuje komendę chorągwi wielkopolskiej, utrzymując cały czas, mimo no, trudności, bo przecież była granica i dostrzeżona granica między generalnym gubernatorstwem a krajem Warty, prawda? Także tu utrzymywanie łączności wymagało też nie tylko mocnych dokumentów, ale właśnie też odwagi, sprytu no i tego łutu szczęścia. Ale ta łączność jest utrzymywana cały czas i muszę powiedzieć, że tutaj też że warto wspomnieć, że tu właśnie w Poznaniu, przynajmniej tak wynika z badań, chociaż niektórzy to kwestionują, ale właśnie tutaj powstaje ta piękna nazwa podziemnego harcerstwa Szare Szeregi. I najprawdopodobniej związana jest ona z tym, że właśnie w związku z tym sprowadzaniem Niemców, wtedy Baltendeutschy, późną jesienią roku 1939, harcerze poznańscy, którzy dokumentowali zresztą od początku współpracując tutaj z tworzącymi się strukturami administracji państwowej, tej podziemnej, dokumentowali zbrodnie niemieckie, też właśnie te wysiedlenia. Wydrukowali na powielaczu taką ulotkę w języku niemieckim, która była podrzucana do skrzynek właśnie tych Baltendeutschów, którzy się wprowadzali do polskich mieszkań. I w tej ulotce informowano ich o tym, o losie tych ludzi, którzy tam mieszkali. O tych zbrodniach, które się dzieją na Polakach. Te różne kryptonimy, które oni używali, były takie, że można było je właśnie w takich celach konspiracyjnych dla zmylenia, można powiedzieć też przeciwnika, oczywiście dla zmylenia na krótką metę stosować. Dlatego na przykład, kiedy powstały te trzy szczeble jakby wiekowe w Szarych Szeregach od jesieni 1942 roku, ten najniższy szczebel najmłodszych chłopaków, a więc takich do powiedzmy 15 roku życia, zwanych zawiszakami, ale oni w tej korespondencji też konspiracyjnej, harcerskiej, oni są sygnowani jako HJ, czyli Hitlerjugend. Oczywiście w tłumaczeniu polskim oni używają cerze juniorzy, ale skrót pozostawał taki i na pierwszy rzut oka można było zmylić trochę przeciwnika, że mówi się o organizacji młodzieżowej niemieckiej, prawda? Tak samo właśnie Szare Szeregi SS, prawda? Czyli ta właśnie organizacja partyjno-policyjna, powiedzmy, związana z tym całym systemem terroru, prawda? Związana z partią nazistowską, to Schutzstaffeln, kierowane przez Himmlera. Były też używane jako taki symbol właśnie Szarych Szeregów. I ta nazwa zostaje Marciniakowi podana do wiadomości przez pierwszego wizytatora, jeśli tak można powiedzieć, chorągwi wielkopolskiej, ponieważ kontakty były utrzymywane przez harcerzy, instruktorzy harcerscy oczywiście, najczęściej harcmistrzowie, na tak zwani wizytatorzy. I tutaj, jeśli chodzi o Polskę Zachodnią, a więc tereny wcielone bezpośrednio do III Rzeszy, takim pierwszym wizytatorem był też poznański instruktor Marcinkowski i on przywiózł właśnie Florianowi Marciniakowi pierwszą taką właśnie propozycję jakby tej nazwy Szare Szeregi i to zostało zaakceptowane przez Floriana Marciniaka i myślę, że to była bardzo dobra nazwa pod każdym względem i ze względów oczywiście konspiracyjnych, ale przede wszystkim ze względu na to, że ona jakby zamykała w sobie ten charakter organizacji.
A jaki był charakter Szarych Szeregów? Mówiąc najkrócej, zakładał wychowanie przez walkę.
Szare hełmy błyszczą stalą rytm podkutych nóg, twardo dudni bruk, hej, niech zmyka wróg. To szturmowcy drogą walą, śpiewa chłopców rój, w CKM-ów i PM-ów wtór do boju.
Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko, marsze prowadź, chodź, panienko, przecież idzie w bór. Zaciśliście bór, seryjką seremu, rytm tego refrenu, wybijaj takt.
Kiedy mówimy o Szarych Szeregach, myślimy o akcji odbicia Rudego z rąk hitlerowców, o akcji pod Arsenałem, o batalionie Zośka. O tym batalionie tak mówił Stanisław Broniewski Orsza.
Najbardziej wsławił się batalion Zośka. To Zośka to jest pseudonim bohaterskiego młodego człowieka, który jako szef grup szturmowych, to znaczy starszych chłopców, zginął w walce pod Sieczychami 21 sierpnia 1943.
Hej, Zosieńko, hej, panienko, na cóż próżne łzy? Wszakże z naszej krwi wolne wstaną dni.
ich dziejemy znów z piosenką panterkowy strój i z zabawą chociaż krwawą w bój, kochanie.
Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko, weź ty, wszyscy się pod rękę teraz ostrzegni. Bardzo będzie kwit, pójdziemy łanami, tkanymi kabrami, ty jak i my.
Trzeba pamiętać, że przy Szarych Szeregach stworzono specjalną własną szkołę podchorążych, zgodnie właśnie z tą ideą Grota Roweckiego, żeby nie rozbijać środowiska, i oni mają własną szkołę podchorążówkę, ale wszystko na zasadach przedwojennego wojska. Żeby pójść do podchorążówki, to trzeba było mieć maturę. I to był też nacisk taki, że trzeba się uczyć i zdobywać te wojenne matury.
Aleksandra Pietrowicz, IPN.
Trudności, które napotykał Florian Marciniak w tej swojej działalności na samym początku, właśnie ze względu na takie trudności kadrowe też, bo część instruktorów harcerskich stworzyła odrębną organizację, tak zwane Harcerstwo Polskie, które było ideowo związane ze Stronnictwem Narodowym. Część instruktorów stworzyła jakby osobną organizację instruktorską pod nazwą WIGRY. Ona z czasem, ale dopiero pod koniec 42 roku, w 43 nawiązała bardzo bliską współpracę z Szarymi Szeregami, bardzo cenną, dlatego że ci instruktorzy to byli jednocześnie często oficerowie rezerwy i oni w zasadzie tworzyli dla Szarych Szeregów tą własną szkołę podchorążych Agricole, prawda, która została utworzona właśnie w celu kształcenia wojskowego młodzieży harcerskiej. I tu trzeba właśnie, może w tych właśnie warunkach trudnych, w których przyszło działać Marciniakowi w Warszawie, trzeba powiedzieć, że uzyskał duże wsparcie od części instruktorów harcerskich, przede wszystkim właśnie Aleksander Kamiński, słynny autor Kamieni na Szaniec, ale także przecież oficer Armii Krajowej i kierujący Biurem Informacji i Propagandy w Okręgu Warszawskim, jakiś czas przede wszystkim redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego, a więc tego sztandarowego, najważniejszego pisma Armii Krajowej. Człowiek, który był znakomitym organizatorem, ale przede wszystkim też mającym wielu znajomych, przyjaciół i dzięki temu też mógł być oparciem dla Floriana Marciniaka. No i instruktorzy poznańscy, którzy się znaleźli na wysiedleniu w Generalnym Gubernatorstwie i taką bliską bardzo osobą był tutaj podharcmistrz Władysław Cieplak, pseudonim Giewont, który potem poległ w powstaniu warszawskim w batalionie Zośka. Bliskim wsparciem był także dla Floriana Marciniaka od początku Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza, który później zresztą został jego następcą na stanowisku naczelnika Szarych Szeregów. Oni się poznali w Poznaniu. Broniewski był z urodzenia warszawiakiem. Do Poznania przybył na studia, studiował na Uniwersytecie Poznańskim i w trakcie studiów związał się tutaj z Akademickim Kołem Harcerskim, które działało przy Uniwersytecie Poznańskim od samego początku istnienia Uniwersytetu, a więc od 1919 roku, i w którym również działał Florian Marciniak, który też zresztą studiował na tym samym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. Oni się tam poznali, tam się zaprzyjaźnili i po tym właśnie, jak Marciniak znalazł się w Warszawie, znalazł w Broniewskim duże oparcie i pomoc w działalności organizacyjnej. I tu trzeba też podkreślić to, że znaczenie tej organizacji harcerskiej bardzo wysoko oceniali, czy oceniał komendant Związku Walki Zbrojnej, potem też Armii Krajowej, generał Stefan Rowecki-Grot. Można powiedzieć, że on rozumiał rangę tej organizacji. Może przeczytam, bo to jest bardzo ciekawy rozkaz, który generał Stefan Rowecki wydał, dotyczący stosunku wojska, bo tak mówię o Armii Krajowej, do właśnie tej organizacji Szare Szeregi. Napisał tak w tym rozkazie. To jest rozkaz z 16 marca 1942 roku. Pisze tak. Szare Szeregi jako organizacja młodzieżowa, a nie wojskowa, nie podlegają jako całość scaleniu w siłach zbrojnych w kraju. Zasadniczym ich zadaniem w chwili obecnej jest praca wychowawcza wśród członków tej organizacji w celu przygotowania ich do zadań czekających ich w walce i w służbie w wyzwolonej ojczyźnie. By Szare Szeregi pracy tej w pełni podołać mogły, pozostawiłem im pełny samorząd organizacyjny. Życzeniem moim jest, by komendanci okręgów otoczyli to środowisko jak najdalej idącą opieką, podchodzili do niego z pełnym zrozumieniem ich pracy, zapewnili im pomoc w realizacji zadań wychowawczych. To też pokazuje pięknie postać generała Roweckiego, który jest zawodowy wojskowy przecież, który widzi znaczenie właśnie tej pracy wychowawczej wśród tych młodych ludzi. Przecież wojna to jest najbardziej demoralizująca sytuacja, jaka może człowieka w życiu spotkać. Ci młodzi ludzie, którzy są narażeni na codziennie spotykają terror, prześladowania,
zbrodni,
kiedy jest też stosunkowo łatwy dostęp do broni, który też sprzyja bandyceniu się, prawda? I Rowecki widzi to znaczenie tej organizacji, która jest nieliczna, bo powiedzmy sobie, że przez szare szeregi w najlepszym razie przeszło około 17 tysięcy młodych ludzi. Tych męskich, mówię o męskich w tej chwili. No, ale ta organizacja miała niesamowite znaczenie i to znaczenie widział Rowecki. To znaczenie niestety potem widziała także bezpieka po wojnie, kiedy tak po prostu to środowisko miażdżyła. Środowisko, które zresztą poniosło ogromne straty. Także i w tych warunkach szare szeregi się zaczynają coraz bardziej rozwijać. I to jest duża zasługa właśnie Floriana Marciniaka, który potrafił nawiązać kontakty z całym terenem całego okupowanego kraju. Bo struktury szarych szeregów powstają zarówno na kresach wschodnich, jak i na terenach wcielonych do Rzeszy. A więc nie tylko w Generalnym Gubernatorstwie mamy 18 działających chorągwi. Z tymi chorągwiami jest otrzymywany kontakt stały przez wizytatorów. Lepszy czy gorszy, ale jest ten kontakt. I wydaje się, że Florian Marciniak też był jednym z głównych autorów tego programu wychowawczego. Oczywiście w porozumieniu też z innymi instruktorami. Trudno tu powiedzieć, wyważyć kto, jakie miał w tym względzie zasługi. Tym bardziej, że to było też dyskutowane i krytykowany ten program był, zwłaszcza ze strony tego harcerstwa narodowego. Mianowicie to był program wychowania przed walkę. Więc on oczywiście cały czas zachowując to znaczenie wychowawcze tej organizacji, jednocześnie chciał, żeby to wychowanie w tych warunkach to było wychowanie przez walkę i to walkę na pierwszej linii frontu. I stąd został przyjęty w 1942 roku ten program Dziś, jutro, pojutrze. Dziś, czyli okres okupacji, walki. Jutro, okres przełomu, okres walki jawnej o wyzwolenie ojczyzny, bo przecież celem Armii Krajowej było powstanie powszechne. To było główne zadanie, które się organizacja się przygotowywała. No i pojutrze, a więc praca dla niepodległej.
Droga do niepodległej była trudna i niebezpieczna.
Ogromne straty, ale cały czas walka i apogeum, to jest ten rok 42, początek 43 i przychodzi kwiecień 43 roku, kiedy następuje kolejna fala aresztowań uderzająca w struktury Armii Krajowej i tak blisko tutaj związane z nimi struktury także właśnie szarych szeregów. W kwietniu 43 roku na Starym Rynku w Poznaniu jest aresztowany harcmistrz Skrzypczak, komendant chorągwi i przybyły na wizytację wizytator właśnie z głównej kwatery szarych szeregów, harcmistrz Zygfryd Linda. Także Linda ginie zakatowany w Forcie VII jesienią 43 roku. Skrzypczak zginie potem w tej samej egzekucji, jeśli tak można o tym powiedzieć, co Florian Marciniak. Bo to jest jego aresztowanie, to jest dosłownie 2 tygodnie przed aresztowaniem Floriana Marciniaka w Warszawie. Aresztowania, które dokonuje gestapo poznańskie. To gestapo poznańskie, które sięga do Warszawy i tam w tej Warszawie aresztuje Floriana Marciniaka i bardzo szybko przywozi go z Warszawy, dosłownie po parunastu dniach, do Poznania, osadza w Forcie VII. Marciniak mimo bestialskiego śledztwa, bo wszyscy wiemy, że gestapo stosowało wyjątkowo okrutne metody śledcze, mimo tego nie zdradza nikogo, nie zdradza szczegółów swojej pracy do tego stopnia, że nawet w Forcie VII wśród więźniów, on mając do czynienia też z aresztowanymi harcerzami, on nie zdradza, że jest naczelnikiem szarych szeregów, ale mówi o tym, że działa w kierownictwie.
W Do Fortu VII prowadzi brama, przez którą przeszły podczas wojny tysiące ludzi. Konspiratorzy, naukowcy, powstańcy, harcerze, witaszkowcy i ludzie związani ze sprawą Mosińską. Można wyobrazić sobie, co tam przechodzili. Większość z nich nie wyszła żywa.
Więźniów normalnie przywożono tutaj.
I ten bruk jest taki, jak wtedy pewnie był?
Nie było tutaj bruku. To było klepisko. Żaden oficer dowodzący twierdzą nie zezwoliłby na wybrukowanie dziedzińca, bo to w przypadku trafienia pocisku są dodatkowe łamki. Aha. To było klepisko, po prostu zwykłe klepisko.
A fort tutaj stoi od czasu, jak Poznań był twierdzą, tak?
No tak, był elementem twierdzy. Fort akurat Siódemka był wybudowany w latach 1876-80. Potem był modernizowany kilkukrotnie w celu, powiedzmy sobie, zachowania sprawności bojowej, ale to niewiele dawało.
I napis?
Napis koncentracyjnoslager Posen, nie Polen, jak niektórzy myślą. To jest długie S, po prostu niemieckie. To jest napis, który pojawił się w 1939 roku. On funkcjonował do 1944, potem został usunięty. To znaczy, na niektórych zdjęciach widać pierwotny napis, który tutaj był, Fort Columb, po prostu.
Sławek Marciniak rozmawia z Leszkiem Wróblem z Fortu VII.
Czy najpierw go przywieźli na Fort VII i potem z tego Fortu VII go z powrotem zawieźli do Warszawy?
Najpierw go wzięli na Pawiak, bo przyjechało gestapo z Poznania, żeby go aresztować. Najpierw zabrali go na krótko na Pawiak, potem z Pawiaka przywieźli tam Fort VII. Potem jak się okazało, że on tam co ma z Warszawą więcej wspólnego niż z Poznaniem, to zabrali go z powrotem do Warszawy, ale potem go szybciutko znowu z powrotem przywieźli.
Ale zabrali go do Warszawy dlatego, że on powiedział, że ma przekazać jakieś dokumenty, czy coś takiego, że jakiś tam kontakt. On nie mówił, że on jest naczelnikiem, oczywiście, tylko że powiedział, że on przekazuje jakieś informacje, jakieś dokumenty, wymiana dokumentów, i oni go przywieźli z powrotem do Warszawy i wystawili go na Aleja Jerozolimskiej czy na Marszałkowskiej i obserwowali, kto do niego podejdzie. Nikt do niego nie podszedł, bo on prawdopodobnie dawał oczami albo jakimiś gestami.
Była zasada taka w konspiracji, że jeżeli ktoś został aresztowany i potem pojawił się na ulicy, to się z nim nie nawiązywało kontaktu.
Tak.
Najpierw dawano mu ogona, żeby go sprawdzić, czy nie pracuje dla gestapo, czy dla Abwehry, obojętnie, czy tam dla jakiejś innej służby. A dopiero potem, jak się okazało, że jest zupełnie czysty, to wtedy ewentualnie, ale to... Było tak, że jak ktoś padł w 1941 roku, powiedzmy sobie, to do końca wojny nie nawiązano z nim kontaktu, mimo że wiedziano, że jest czysty. Bo zawsze istniała szansa, że kogoś mu jednak przykleili. Powiem tak, w gestapo wbrew pozorom nie pracowali idioci, to byli ludzie inteligentni, potrafili prowadzić śledztwa. W tej materii akurat byli, że się tak wyrażę, no wręcz akuratni.
Nie osiągnęli Niemcy to, co chcieli osiągnąć w Warszawie, wystawiając go na takiego wabika. I wracali na Fort VII i on uciekł. Pod Sochaczowem wyskoczył z samochodu i się potłukł dosyć porządnie, bo przez 3 dni był nieprzytomny. Tam było wstrząsienie mózgu. Przez 3 dni leżał, nie wiem gdzie, ale w jakimś tam lazarecie. Leżał i potem zostawili go na tym Forcie VII. Nawet specjalnie go nie dręczyli tutaj. Nie dręczyli go. Czytałem właśnie wspomnienia osób, które razem z nim przybywały, że jego nie dręczyli. Czyli prawdopodobnie przygotowywali go na tą śmierć już w Gross Rosen, gdzie go wywieźli. Tam 20 osób go wyjechało razem z nim.
Generalnie rzecz biorąc, bo to jest też taka do końca niejasna sytuacja, bo w zasadzie ta wpadka nie zaczęła się w Warszawie, a zaczęła się tutaj, w Poznaniu.
Sześć.
66. Cela. Cela bardzo na forcie nie lubiana. Większość więźniów uważała, że jest to przedsionek po prostu piekła, że to jest cela prowadząca prosto do śmierci. Rzeczywiście bardzo wielu więźniów z tej celi zostało przez Niemców zgładzonych tutaj na forcie.
A czy te kraty to są takie, jak były wtedy?
Tak. Zobaczcie Państwo, tak wyglądała cela między październikiem 1939 roku, a kwietniem roku 1942. Takie pełne wyposażenie celi to było 40 więźniów. Trochę słomy na podłodze, wiaderko do załatwiania potrzeb fizjologicznych. To samo zresztą wiadro, w którym potem więźniom przynoszono kawę czy zupę. Czasami umyte, czasami nie. Te kraty codziennie były otwierane około godziny 5-6 rano, w zależności od tego, jaka pora była roku i jaka atmosfera na dworze, jaka pogoda. Na korytarzu stawał SS-man i wyczytywał nazwiska więźniów, którzy tego dnia mieli zostać straceni. Którzy mieli zostać wywiezieni, albo też mieli być zabrani na przesłuchania. Oni musieli stanąć tak jak te figury, twarzami w kierunku ściany, z rękami założonymi na głowę i czekać na swoją kolej. Pierwszych zabierano tych, których miano rozstrzelać, dlatego że z reguły egzekucje odbywały się o wschodzie słońca. W następnej kolejności zabierano tych więźniów, których miano wywieźć do innych obozów albo przesiedlić, ponieważ pociągi odchodziły z reguły około godziny 7-8. Na końcu zabierano tych, których miano przesłuchiwać, ponieważ gestapo zaczynało pracę od godziny 8, ale przesłuchania zaczynały się od godziny 8.30.
Porządek.
Odwiedzamy kolejne ponure cele.
To są ludzie, którzy trafili tutaj do fortu 7 i bardzo, bardzo krótko z reguły siedzieli. Rektor Uniwersytetu Poznańskiego tutaj zaraz przez ścianę zginął 6 stycznia.
Stanisław Pawłowski.
Tak,
a tutaj jest Aleksandra Bukowiecka, żona generała, i matka Leona Bukowieckiego, filmoznawcy. No ona właśnie zginęła, jako że brała udział w powstaniu.
Tak. Ona w czasie powstania pełniła funkcję sanitariuszki, nie tylko sanitariuszki, bo zajmowała się także i aprowizacją oddziałów powstańczych, nie? A więc dostarczała im, że się tak wyrażę, jedzenie. Jedzenie i nie tylko, konie, różne, to wszystko, co było niezbędne do prowadzenia działań. Falstron Manitius, też ofiara fortu 7. Frauziński.
Cybichowski.
Kalandy.
Schody śmierci.
Tutaj siedzieli Niemcy, gestapowcy obserwowali, jak tam biegali ci z góry na dół, ci więźniowie.
To było kilka zabaw. Niemcy to nazywali zabawami oczywiście, dla więźniów to była walka o życie. Te schody więźniowie nazywali schodami śmierci. Dlaczego? Dlatego, że tu był zapas takich dużych polnych kamieni. 8-10-15 kg. Więzień taki kamień musiał wziąć przed siebie i po tych schodach gnać do góry.
Stromych schodach.
No, stromych schodach, bo one są bardzo strome. Tu z dołu tak tego jeszcze bardzo nie widać, ale jak się spojrzeć do góry, to naprawdę bardzo są strome. I tam na szczycie schodów stał wachtman. Czyli strażnik obozowy, jak mu się ktoś twarzy nie spodobał. Nie musiał nic zrobić, nic powiedzieć. Wystarczyło jedno kopnięcie. Więzień przewracał się, upuszczał kamień, podcinał, padając tego następnego więźnia, który biegł za nim. Ten na niego upuszczał ten kamień. I na dół spadała taka mała lawina ciał i kamieni. Po takim idiotyzmie z reguły 3-4 osoby nie żyły. Kilka następnych było ciężko rannych. Tych rannych odnoszono na bok ze słowami, że do rana dojdą. Jak nie doszli, to przyszedł SS-man na przykład z bagnetem i pomógł. To było na schodach. Na stokach była taka zabawa, którą więźniowie nazywali wycieczką w Karpaty. Polegało to na tym, że więźniowie musieli wbiegać na te stoki do góry. Jak byli na szczycie stoku, to padała komenda w tył zwrotnolem, czyli kołkami głową w dół trzeba było się skulać z takiego stoku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że więzień miał średnio około 40-45 lat, miał odbite nerki, pozrywane paznokcie u rąk i nóg, no 50, no powiedzmy sobie, bo to załóżmy, że tych najsłabszych już dali im spokój, to wspięcie się na coś takiego to naprawdę już jest wyczyn, a skulanie się to, jak kiedyś spadłem z tego stoku tutaj, to nieprzyjemnie wspominam. Ja spadłem przez głupotę, nie? A oni musieli to celowo zrobić, wiedząc, że prawda, uderzając odbitymi plecami o ziemię, to wywołają ból, a dodatkowo zakażą wszystkie rany. Każdy więzień na Forcie VII po 24-godzinnym pobycie miał swój własny prywatny kontyngent wszy, pcheł. To robactwo dosłownie toczyło więźniów. Rany były do tego stopnia pozakażane, że w środku żyły robaki, które żywiły się tą chorą tkanką. Wyjadały ją po prostu. To się nie da w ogóle opisać, to co się działo. Jak więźniowie za wolno się wspinali na stoki, to co Niemcy robili, spuszczali psy. Wtedy dopiero zaczynała się jadka.
Luks, to był taki, że ten pies poganiał tych więźniów, czyli biegł za nimi, oni musieli, szczekał, tak, może przygryzał nawet.
On akurat to był jeden z łagodniejszych psów na Forcie jeszcze. Generalnie rzecz biorąc na Forcie były dobermany. One miały...
Dobermany to były psy w obozach koncentracyjnych, ja wiem.
To wszędzie się powszechnie pokazuje, że były wilki. Wilków używano do służby wartowniczej.
Ja myślałem o dobermanach jako o tych psach najgorszych.
Tak, bo doberman jak się przestraszy, atakuje. A łatwo go przestraszyć podobno. Ja wolałbym próbować. Bater polegał na tym, że więźniowie szli z krajem tej skarpy tutaj, aż nad właśnie na ten bunkier tutaj z tym krzyżem. W momencie, kiedy znajdowali się nad tym bunkrem, część z nich była spychana na dół. Pierwsi, którzy spadali, zabijali się zawsze. Spadali właśnie na ten kamienny jęzor. Następni, którzy spadali, mieli większe szanse przeżycia, po prostu spadali na swoich kolegów, koleżanki, tych, którzy leżeli już wcześniej spadli.
Ostatni Grips, jedyny dokument, który pozostał po Florianie, jeżeli chodzi o wojnę. Grips do swojej żony.
Pamiętam, chętnie byśmy na kopię nawet przystali, już nie wspomnę o oryginale.
Sławek szukał ostatniego Grypsu od Floriana Marciniaka. Szukał bezskutecznie. Grips jest w jakichś archiwach harcerskich i nie można go wydobyć. Leszek Wróbel mówi, że zadowoliłby się nawet kopią.
Tu jest jego treść. Zachuś kochana, strasznie za tobą stęsknię. Mam nadzieję, że się znów połączymy. Bobo, cóż to będą za cudne dni. Bobo, tak się do niej zwracał. Dotąd przeżyłem bardzo wiele, cierpiałem też dużo. Jestem jednak zadowolony z siebie. Męczy mnie tęsknota za tobą, za słońcem i swobodą. Bobo, bądź ostrożny, jesteś poszukiwana. Całuję cię mocno, rodziców i Stacha i Merkę. No.
Rozmawiamy o Florianie, a gdzie twój ojciec się z nim zobaczył?
W 61. celi był mój ojciec. Spotkał się z Florianem, bo został przewieziony z Sachsenhausen, bo ojciec kontaktował się z tą kwaterą Starych Szeregów czy z harcerzami w Warszawie poprzez Zieloną Granicę. Przewoził różnego rodzaju dokumenty tutaj z Wielkopolski. No i go złapali, jak wracał. Na moście dworcowym ojca złapano i przewieziono najpierw do Fortu VII tutaj, z Fortu VII do Auschwitz, z Auschwitz potem do innych obozów, między innymi do Sachsenhausen i z Sachsenhausen tutaj przewieziono go do Fortu VII, wiedząc, że tu jest Florian. Czyli oni już tutaj znali nazwisko Floriana. Tu Marciniak, tam Marciniak. Prawdopodobnie już mieli informację, że ojciec mój współpracuje z Szarymi Szeregami. Nie wiedzieli do końca.
Oni nie wiedzieli do końca, kogo mają.
Prawdopodobnie nie wiedzieli. Właśnie takie są informacje, że nie wiedzieli do końca, kogo aresztowali.
Gdyby oni wiedzieli, że on jest...
Nazwisko znali.
Nazwisko znali, tak. Imię, nazwisko...
Bo Florian występował pod różnego rodzaju pseudonimami. Tam
tak,
i
tak.
Nowak, i Grzegorzewski.
Ale tu w tym wypadku oni chyba wiedzieli, że jego prawdziwe nazwisko znali, ale nie znali jego funkcji w organizacji. Wiedzieli, że jest w Szarych Szeregach, nie potrafili mu tego udowodnić, ale wiedzieli, że jest związany, że jest gdzieś tutaj w tych strukturach dosyć wysoko.
Że nie wiedzieli, że to jest najważniejsza postać w harcerstwie.
Na pewno nie wiedzieli.
No.
A gdzie ojciec się spotkał z Florianem?
Ojciec był w innej celi, Florian był oczywiście w innej celi, ale jak wychodzili, oni się przemieszczali, były jakieś spacery, tak myślę. To po prostu widział ojciec, że na przykład idzie grupa więźniów i tam Florian, tak? Z jednego wspomnienia ojca wiem, że pożegnali się skinieniem głowy, a z drugiej powiedział Florian do niego, że zostań z Bogiem, coś takiego, także jakaś wymiana słów była.
W archiwum radiowym zachowało się nagranie Mariana Marciniaka, zrobione przez Grażynę Korzeniowską.
Ja już byłem wtedy od marca 1942 roku aresztowany. Byłem w 1943 byłem w Sachsenhausen, w obozie koncentracyjnym. I w końcu października przywieziono mnie do Poznania. Absolutnie nie wiedziałem o tym, że Florian w ogóle jest aresztowany. Gdy cela 66 szła do ubikacji, mówię proszę panie Florianowi, że ja tutaj jestem Marian. Wtedy wyszedł, zatrzymał się na wprost mnie, pytamy się, a jak jesteś wybrany? Mówię, tak jak stoję. A panie, że myśmy spali na gołych deskach, mówię, mam taką kurtkę z koca i mi ją przysłał. No i krótkośmy rozmawiali i będziesz miał informację, będziesz miał gryps na celi 55, tam był harcerze też. No istotnie, następnego dnia rano podał przez kogoś gryps na celi 55, ja idąc do ubikacji, powiedzmy, tam do nich poszedłem i otrzymałem i wtedy wiedziałem dokładnie, jaki jest stan z mojego zagrożenia i dlaczego tutaj się znalazłem. Chyba za dwa dni byłem zwany na przesłuchanie do gestapo i wtedy potwierdziłem tę samą wersję, którą Florian podał im i wtedy gestapowiec, który mnie przesłuchiwał, mówi, jak te Maria Marciniak Lassen, to znaczy pozostawić. To mnie uratowało, powiedzmy, że nie pojechałem do Grodzowen na śmierć.